Ona jest entomologiem. Odkryła nowe gatunki motyli w Malezji i Tajlandii. Marta Skowron-Volponi. On to Włoch filmujący polską przyrodę. Paolo Volponi nakręcił filmy o Biebrzy, Wiśle, Bielikach i polskich konikach. Dziś w herbacie o życiu małżeństwa przyrodników. Włodzimierz Raszkiewicz. Witam i zapraszam. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Oto oni, państwo Volponi, ale się rymuje ładnie. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A tak rzeczywiście jest, że jesteście rodziną przyrodników?
Można tak powiedzieć, tak. Przyrodników, biologów, filmowców, wszystko w jednym.
A zaczęło się od czego? Zaczęło się od filmów?
Tak, zaczęło się od Biebrzy między jamą a snem. Paula Film, wspaniały, przy którym miałam zaszczyt, muszę powiedzieć, współpracować.
Wszyscy, Paula, zadają to samo pytanie. Jak to się stało, że ten Włoch przyjechał do Polski, zachwycił się polską przyrodą i między innymi zrobił film o Biebrzy i siedział nad tą Biebrzą przez cały rok, bo pokazałeś cały rok.
Cały rok, ale ja tam siedziałem 3 lata. Na całe szczęście na ostatniego roku dołączyła się Marta, bo już tam nie wytrzymałem sam. I no to oczywiście ja szukałem wtedy jakiś silny mężczyzna, który mi mógł pomóc przy niesprzętu, przy bagna. Te wszystkie wcześniejsze tam w pewnym momencie tam odmówili współpracę, bo było za ciężko, za zimno, za mokro, za dużo komary, za nudno, za dużo Włochów tam w okolicy. A to Marta się zgłosiła. I miałem duże problemy, bo oczywiście to ona nie wyglądała na silną mężczyznę, ale...
Przecież ona jest sama w sobie drobniutka.
Tak, właśnie, ona jest drobniutka kobieta, ale no jednak ona tam mi opowiadała, że ona była bardzo dobra z tam hodowla chowady, a ja przez 2 lata szukałem, spróbowałem tam nakręcić historię życiową od pewne motyla, które tam się pojawi specjalnie na Biebrza, tam limuzynę. I Marta o tym wiedziała, że taki motyl jest. Ona wiedziała, że ona da radę tego w końcu mi pomóc filmować. I no, więc ja zatrudniałem z nią na płytacie, powiedzmy.
Ale Marta, w tym filmie to słyniesz, przynajmniej tak jest na napisach końcowych, tak? Ty tam słyniesz ze zdjęć podwodnych.
No, ja w tych napisach końcowych to wygląda dosyć dziwnie, dlatego że tam wygląda, że Paulo i Marta zrobili wszystko i że faktycznie każdy element tego filmu musieliśmy robić we dwoje i faktycznie były tam też zdjęcia podwodne i to była świetna zabawa, bo ta różnorodność podwodna Biebrzy jest wspaniała i Paulo filmował pod wodą, z butlą tlenową, a ja nad nim pilnowałam, czy się nie zaplączą jakieś konary i tam nie zahaczy kamerą, nie zahaczy butlą, także faktycznie też pod wodą razem filmowaliśmy. I
to tam jest aż tak gęsto pod tą wodą?
Nie gęsto, ale oczywiście Marta wtedy była moje podwodne anioł stróż, bo tam to nie jest, że jest gęsto, tylko żeby robić najlepsze ujęcia trzeba często tam pływać przed konary, i tam czekać na ryby, tam się zaczaić. Jak się filmuje, w pewnym momencie się zapomnia o pewne sprawy, że trzeba być tam bezpiecznie, że trzeba się nie plątać.
Bo dla ciebie, filmowca, najważniejszy jest obrazek, oczywiście.
Zawsze najważniejsze to, że jest przed kamerą, a nie co, czy butla tam się pląta na jakiś tam gałąź, czy tam coś innego może. I to było czasami bardzo ciężko i bardzo trudno, bo woda, przepraszam, nad Biebrza potrafi być bardzo zimna. Jak się filmuje, się nie czuje tego, że jest może nawet zimno, ale jak się tylko skończy filmować, się trochę się relaksuje, mówię, o kurczę, ale jest zimno, jak ty wytrzymałaś? A Marta tam cała czerwona, czy nie, to mówię,
no, ja nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja dla związku, bo ona mnie pilnowała non-stop.
To było, no, co najmniej przedstawiona sprawa uczciwie, bo kiedy przyjechałam nad Biebrze, to Paulo mi powiedział, przede wszystkim twoim zadaniem jest pilnować mnie, żebym tam wszystko zgrał materiał wieczorem, żebym nie zgubił karty SD, żebym w terenie się nie oplątał o coś i nie pośliznął i nie spadł na lód, na twarz.
Właściwie dlaczego ty zaczęłaś wyjeżdżać na tę Biebrzę i poszukałaś tej pracy? Bo ty miałaś swoje plany.
Ja jeszcze kończyłam studia.
Realizujesz od 7 lat, tak? Jeździsz do krajów tropikalnych, do Tajlandii, do Malezji i tam poszukujesz motyli.
Tak, no to przyznam otwarcie, jak już tak mówimy, jak to było. Mhm. Byłam jeszcze studentką ostatniego roku studiów magisterskich, ale już na szczęście miałam wszystkie wyniki pracy badawczej gotowe i była kwestia napisania pracy magisterskiej. I pojawiło się ogłoszenie, które wystawił Paulo na stronie facebookowej swojego filmu. I ktoś, jakaś dobra dusza, przejęła to ogłoszenie i wstawiła na stronę Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ja to dzięki temu zauważyłam. A że zawsze chciałam, bardzo marzyłam o tym, żeby wziąć udział w produkcji filmu przyrodniczego, to bez zastanowienia wysłałam CV, że po prostu bardzo mi zależało na tym, mimo że jeszcze faktycznie miałam zobowiązania na uniwersytecie. No i tak się złożyło, że Paulo odezwał się i mówi, a ja właśnie kogoś potrzebuję do hodowli owadów. Może niekoniecznie na asystentkę się nadajesz, bo szukałem silnego mężczyzny, tak jak mówił Paulo, ale do hodowli owadów tak.
Akurat jesteś entomologiem.
Tak, i zrobiłam, no tą magisterkę obroniłam, ale pisałam pracę nad Biebrzą. Po filmowaniu popołudniami pisałam pracę magisterską, żeby jeszcze dopiąć studia. I zrobiłam sobie rok przerwy w pracy na uczelni, można powiedzieć. Nie powiem, że to była przerwa w pracy naukowej, bo to byłaby nieprawda. Jednak byliśmy w międzyczasie w Malezji i też pracę terenową zrobiłam. Natomiast nie poszłam od razu na studia doktorskie, tylko ten rok z Paulo nad Biebrzą dokończyliśmy film. I potem był cały etap postprodukcji, także to wszystko też jest zajmujące. No, udało się jakoś to wszystko połączyć, a potem zrobiliśmy...
Ale to musiało się wydawać ci się niesamowitą przygodą. Będę uczestniczyła w produkcji filmu przyrodniczego, robionego przez Włochów. Takiego filmu pełną gębą, chciałem powiedzieć. My zwykle w Polsce mówimy, że wiecie, to są budżety takie, jakie ma BBC.
Oj, nie mówię.
Paulo teraz robi wielkie oczy.
Lepiej nie mówimy o budżetach. Bo właśnie cały czas jest tak, że pieniądze jest zawsze... O połowę mniej niż jest potrzebne. W pewnym momencie powiedziałem, Paulo, albo to decydujesz, żeby robić, albo nie robisz. Więc inwestujesz w całe siebie i całe swoje możliwości, żeby to było efekt, który ja...
A efekt jest taki, że potem twoje filmy zachwycają Polaków.
To mi bardzo cieszy, bo to nie... To
znaczy, że zrobisz film Wisła szlakiem łososia, to już nikt nie pamięta, że łososie kiedyś były w Wiśle.
Trudny i też 3-letni projekt w końcu. Tam po prostu stało się tak, że wygrałem ten dofinansowanie z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Bardzo się cieszyłem, a w tym momencie, w tym samym momencie okazało się, że przyszła największa powódź w tysiąclecia, która trwała od kwietnia do czerwca. I więc wszystkie moje plany zdjęciowe na tę wiosnę, które były najważniejszy moment, żeby robić zdjęcia.
Bo to tą Wisłą płynie wysoka i brudna woda, tak?
Zostały przeniesione na następnego roku. A nikt się nie interesuje, że ja jestem w maju, mam plan, który nie mogę robić, mam robić za rok. Nikt się nie interesuje, że ja w tym roku...
Trzeba z czegoś żyć.
Nie wiadomo, co mam robić, a następny roku mam robić, co miałem robić rok temu, więc takie sprawy się dzieją i to jest wszystko na plecy, na razie były na moje plecy.
To wróćmy do tego mojego pierwszego pytania. Tak ty sobie wymyśliłeś, że będziesz filmował przyrodę?
A, to było też bardzo, tam zaczęło się z młode lata. Ja wtedy byłem asystentem mojego brata, tak, bo mój brat tak mi ciąga do przyrody, on jest teraz ornitologiem, a wtedy on miał 14 lat i chodził po bagna, robiąc zdjęcia ptaków, a ja miałem 10 lat, więc ja miałem plecak, na plecach miałem statyw i ja chodziłem z nim. Wtedy zacząłem moja kariera jako asystent mojego brata, potem mój brat stał się naukowiec, ja brałem bardziej taki artystyczny, bardzo kreatywny. Ja czułem bardzo kreatywny niż czysty naukowiec, aczkolwiek naukowiec też jest bardzo kreatywna praca. Potem zacząłem po prostu robić zdjęcia i film.
Wsiąkłeś i koniec, tak?
Tak.
Właściwie, Marcie, mógłbym zadać ten sam zestaw pytań. Dlaczego ty zostałeś tym przyrodnikiem?
Ja nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie dlaczego. Ja mogę
I
tylko...
rzucasz się na niepewne, bo albo będzie grant, albo nie będzie grantu. Albo pojedziesz do tej Tajlandii czy Malezji, albo nie pojedziesz.
Tak, no oczywiście ta pasja zaczęła się bardzo dawno temu i zawsze taką wielką fascynacją pałałam do owadów. Natomiast w tej chwili już, na etapie, kiedy jestem naukowcem, muszę też myśleć o zdobywaniu funduszy na te badania. To już nie jest tylko taka fascynacja dziecięca, że ja mogę obserwować motyla we własnym ogrodzie i to mi wystarczy. W tej chwili chcę badać, chcę jak najwięcej poznawać.
Ty już jesteś uznanym naukowcem.
No, dziękuję bardzo. To dopiero jest początek mojej drogi.
Bo ty odkryłaś motyla, o którym nikt nie słyszał od 130 lat.
Tak, właśnie ten najbardziej jakoś wszyscy pamiętają o tym, a ja zawsze chciałam powiedzieć, ale też znalazłam te trzy, które były całkowicie nowe dla nauki.
Trzy dla nauki.
Ale faktycznie ten czwarty, ja wiem czemu on taki jest lubiany, bo on jest jaskrawo-niebieski, jest bardzo ładny. I to też dzięki temu on tak zwraca uwagę.
Ale podobno podobny do pszczoły czosy.
Tak, dlatego że są też jaskrawo-niebieskie pszczoły w tropikach. A to może
jest taki
to się nam
model,
wydawać...
też nasi słuchacze mogli nie słyszeć, bo on jest przeziernikiem.
Tak.
Ma przezroczyste skrzydła.
Tak, przezierniki, jak właśnie sama nazwa wskazuje, mają przezroczyste skrzydła. Po angielsku również jest to clearwing moth. Ale to jest taka cecha, która od razu mówi drapieżnikowi, że to nie motyl, przecież motyl nie ma przezroczystych skrzydeł, tak? To bardziej przypomina pszczołę. Ale do tego jest cały zestaw innych cech. Są jaskrawe pręgi na odwłoku. Też wiemy, że osy tak mają, prawda? Czasami nawet jest imitacja przewężenia w talii, jakie ma osa. No po prostu niesamowite są niektóre przystosowania
przezierników. Przecież odkrywasz, że te przezierniki też latają jak osy czy pszczoły, takim samym lotem.
Tak.
Wydają podobne dźwięki.
Dokładnie, także jeszcze z tymi dźwiękami to nie jest pewniak. To jest pomysł na przyszłe badania, natomiast takie mi przeczucie podpowiada, że to i dźwięki obejmuje, ale to się okaże za parę lat.
A główne pytanie w tym wywiadzie brzmi, czy to fajnie, czy to warto być przyrodnikiem?
Oczywiście, to jest najwspanialsza rzecz na świecie, polecam.
Bo wy tworzycie przyrodniczy związek, tak? Związek przyrodników. Ja bym powiedział, że taki związek jest bardzo niepewny. Od projektu do projektu. Czasami jedziecie gdzieś w Polskę, coś filmować, jak nad tą Biebrzę, prawda?
Tak. Warto czy nie warto, to jest zawsze właśnie pytanie, które pada między nami. Też ostatnio byliśmy właśnie w Tajlandii w styczniu i przez dobre 2 tygodnie mieliśmy bardzo trudny okres. Nic nie udało się, jak planowaliśmy. Pogoda była niestosowna. Wszystko po prostu było niedobrze.
A co, nie było słońca? Bo motyle lubią pełne słońce.
Dokładnie, to przezierniki w szczególności w tropikach latają tylko kiedy jest wspaniała pogoda, to znaczy gorąco, świeci bardzo silne słońce. Jak tylko przyjdzie chmura, one znikają. A tutaj nagle 2 tygodnie zachmurzone niebo, po prostu jak nie Tajlandia. Wszystko się poprzestawiało, bo monsun już miał dawno minąć, a wcale nie minął, tylko się przedłużało. Było mokro, było pochmurno i nie było motyli. No i kryzys. I wtedy pojawiają się właśnie pytania, czy my dobrze robimy, warto czekać, czy to w ogóle ma sens, że przecież inwestujemy w to czas, pieniądze, wysiłek, a tu... Wygląda na to, w tamtym momencie tak wyglądało, że nie przywieziemy żadnych wyników z tej wyprawy i no masakra, bo tutaj mamy jakiś ograniczony czas.
I często tak się dzieje jednak, tak, że po prostu jesteśmy w terenie przez wiele czasu i efekt jest równy zero.
Może wydawać się, że wy macie żyć jak w Madrycie, no bo wiosną, latem czy jesienią, no to jest ta Polska i jeździcie w ładne miejsca, a potem wyjeżdżacie sobie do tej Tajlandii i też jest, nawet jeżeli tam są chmury, to jest cudownie.
Tak, tak, właśnie to często jest taki, że no...
Stereotyp.
Stereotyp, taki, że najlepsze mają filmowców przyrodniczych albo fotografów przyrodnicy, albo biologów właśnie, które idą w eksotyczne kraje. Nawet dostaliśmy taki bardzo, bardzo niemiły, jak się tylko o tym myślę, jestem bardzo zdenerwowany. Dostaliśmy taki opinia od ekspertu na grant. On napisał, że nasze prawdziwy cel jest tam jechać w podróże w egzotyczny kraj. Ja chciałbym go zaprosić z nami na wyprawę w dżunglę.
Co ciekawe, często... to był ekspert do grantu naukowego, tak? Który taką opinię wystosował.
Jaka wyprawa wygląda?
Po prostu wszystko jest na naszej głowie. My nie mamy zespołu asystentów, który by nam w czymś pomógł. Jest Paulo i Marta. I mamy wszystko to, co jest nam potrzebne w terenie, na własnych plecach.
Że, tak, jadę na wakacje. Jadę tam, gdzie są pijawki, owady i węże.
Dokładnie. Pijawki są uciążliwe, faktycznie. No ja bezkręgowce wszystkie naprawdę lubię, ale pijawki nawet mnie doprowadzają do szału w tropikach. One nie siedzą w wodzie, tak jak u nas, tylko po ścieżkach popylają po prostu i to tak szybkie są. Potrafią wywęszyć źródło krwi, czyli nas, i po prostu oblepiać nas po kilkanaście na jednej stopie. I to jest uciążliwe, nie dlatego nawet, że to jest jakoś szczególnie bolesne, bo można nawet nie poczuć tego momentu, kiedy ona się przysysa, tylko po prostu jak ona już tam odpada, to się krwawi i krwawi i krwawi, a w tamtych warunkach to łatwo zakażenie rany i no, jest to uciążliwe po prostu.
Paulo przymierza się do produkcji filmu o wilkach, tak?
Tak, tak, mamy... A nie wiem, czy to jest o wilkę tak naprawdę. Mi tak w skrócie mówiłem, że to film o wilczki, bo tam jest oczywiście nasz główny bohater Marcin Kościński. On jest w stanie i prowadzi...
To jest bardziej o nim, o badaczu wilków?
Jest, no, o badaczu to jest o obserwacji, o przebywania przyrodzie i też o przyjaźń, bo no teraz nie mogę tam zdradzić wszystkie te elementy, ale...
Ale myślę sobie, no jak Macieja Kościńskiego, to łatwo sfotografować, ale teraz zrób zdjęcia tym wilkom.
No właśnie,
gdzie ich szukać.
No właśnie, że to jest ta magia, że Marcin tego potrafi.
Wy bardzo intensywnie, esencjonalnie powiedziałbym, żyjecie.
Faktycznie to jest...
Dzięki różnego rodzaju przygodom, nawet jeżeli one nie są zbyt przyjazne.
Na nudę nie narzekamy, to na pewno. Czasami brakuje nam doby, czasami jesteśmy zmęczeni, ale no, at the end of the day, jak to się mówi, musimy się uporać z różnymi formalnymi sprawami, jak zdobywanie funduszy na tą naszą wymarzoną pracę. Robimy, co możemy, chcemy wychodzić również do ludzi z tym, co robimy, pokazywać i ten piękny świat przyrody poprzez Paula filmy, ale również poprzez popularyzację wyników badań, bo okazuje się, co mnie nieraz zaskakuje, ale też bardzo cieszy, że ludzie interesują się tym, co robimy i interesują się nawet tymi moimi przeziernikami. To jest wspaniałe, jak można porozmawiać z kimś zajmującym się zupełnie innymi rzeczami w życiu i po prostu zainteresować nauką i zainteresować również potrzebą ochrony przyrody.
Zdecydowanie tak, bardzo sympatycznie mi się rozmawiało. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Do miłego.
Dziękuję, do widzenia.
To było spotkanie z małżeństwem przyrodników. Opowiadali Marta Skowron-Wolponi i Paulo Wolponi. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.